UFO eskortują meksykański samolot. Relacja z 1974 roku. 2 maja 1974 roku 23-letni Carlos Antonio de los Santos Montiel wyruszył ze stolicy Meksyku w swym samolocie Piper Aztec 24, kierując się do Cihuatenango w stanie Guerrero. Na miejsce przybył po południu i choć zamierzał wrócić jeszcze tego samego dnia, zdecydował się tam zostać do 3 maja. Ranek 3 maja był pochmurny, zaś smog i mgła dodatkowo nie poprawiały widoczności. Mimo to Carlos zdecydował się wystartować, co uczynił około 10:30, nie zjadając nawet śniadania. Wkrótce jego samolot znalazł się na wysokości 4 km, jednak potem wzniósł się jeszcze wyżej, gdzie wkrótce znalazł odpowiednie warunki do kontynuowania lotu do stolicy. Znajdując się w okolicach Tequesquintengo, Carlos zdecydował się obniżyć pułap lotu, aby na podstawie obserwacji terenu ustalić swoje położenie. Kiedy znalazł się on pod powłoką chmur, zauważył mgłę pokrywającą jezioro. Wtedy też rozpoczęła się jego dziwna historia. Wkrótce Montiel uświadomił sobie, że po jego prawej stronie znajduje się jakiś obiekt. Po spojrzeniu tam ujrzał ku swemu zdumieniu pojazd przypominający dwa złączone ze sobą talerze, na czubku którego znajdowała się kopuła zwieńczona anteną. Co dziwniejsze, obiekt stawał się znajdować tuż nad powierzchnią skrzydła, w odległości około 1,5 metra od kabiny samolotu. Nie był to koniec niespodzianek, gdyż po spojrzeniu na lewo Montiel ujrzał podobny obiekt znajdujący się w tej samej pozycji. Sparaliżowało mnie, gdy ujrzałem jeszcze trzeci taki obiekt, który jak mi się wydawało znajdował się na kursie kolizyjnym z moim samolotem, mówił potem władzom Montiel. Obiekt jednak wkrótce obniżył pułap i znalazł się pode mną, po czym usłyszałem dziwny dźwięk, jak gdyby uderzył on o spód samolotu. Wówczas stało się coś jeszcze ciekawszego, bowiem Carlos uświadomił sobie, że samolot zwolnił. Wkrótce starał się również wykonać manewr, dzięki któremu zgubiłby towarzyszy lotu, jednak okazało się, że maszyna przestała reagować. Pilot starał się także wysunąć podwozie w nadziei, że spowoduje to ruch obiektu znajdującego się pod spodem, jednakże nie przyniosło to rezultatu. Badacz APRO, Aerial Phenomena Research Organization, Fernando Teres Pareja, wysłuchał nagrania zawierającego konwersację między Santosem a wieżą kontroli lotów Międzynarodowego Lotniska w Meksyku, podczas której pilot mówił o utracie kontroli nad pojazdem, wzywając pomocy. Oto fragment tej rozmowy. Pilot: mój samolot nie reaguje, nie mam nad nim kontroli. Obok mnie są trzy niezidentyfikowane obiekty. Jeden wleciał pode mnie i uderzył. Podwozie jest zablokowane. Nie kontroluję samolotu, słyszycie mnie? Wieża kontroli lotów. Podaj mi swoją pozycję. Skontaktujemy się z odpowiednimi władzami. Pilot, przerywając słowa kontrolera. Samolot nie reaguje. W tym momencie lotnisko zaczęło przygotowywać się do awaryjnego lądowania, zaś obiekty, które okrążyły samolot, cały czas zdawały się oddziaływać na jego układ sterowniczy. Sygnał Mayday od Carlosa Montiela pojawił się o 12:15. Kontrolerzy skontaktowali się wkrótce z wujem pilota, Ignacjem Silva Lamora, ekspertem w sprawach lotnictwa, który porozumiał się z Carlosem przez radio, starając się wykryć przyczynę usterki i pomóc wysunąć podwozie. Po jakimś czasie, pozbawiony władzy nad maszyną pilot zauważył, że samolot wznosi się na wysokość 4800 metrów. Tam obiekty zaczęły po kolei znikać. Jako pierwszy poruszył się obiekt znajdujący się nad lewym skrzydłem, który podniósł się w górę, aż znalazł się nad kabiną. Wkrótce znad swojej pozycji zniknął również obiekt, który zawisnął nad prawym skrzydłem. Oba oddaliły się wkrótce w kierunku wulkanów Popocatépetl i Iztaccíhuatl. Ku uciesze Carlosa odzyskał on władzę nad samolotem. Pilot usiłował następnie wysunąć podwozie, okrążając ośmiokrotnie lotnisko w stolicy. Ostatecznie po 40 minutach spędzonych nad lotniskiem udało mu się tego dokonać, i o 13:34 znalazł się na ziemi, gdzie czekały na niego służby ratownicze, w tym ambulans oraz strażacy. Po wylądowaniu Carlos został natychmiast przewieziony do pobliskiej kliniki, gdzie przeszedł gruntowne badania. Nie wykazały niczego, ani też nie potwierdziły hipotezy tych, którzy twierdzili, że młody pilot mógł się znajdować pod wpływem narkotyków lub alkoholu. Wręcz przeciwnie, był zupełnie zdrowy. 2 dni po wydarzeniu kapitan Augusto Ramirez Altamirano szef regionalnych inspektorów lotnictwa, powiedział, że Carlos przejdzie serię odpowiednich testów, które pozwolą określić, czy rzeczywiście widział UFO, czy też była to iluzja związana z utratą tlenu, związaną z dużą wysokością, na jakiej się znajdował. 7 maja dr Luis Amezcua, kierownik Wydziału Medycyny Lotniczej, przeprowadził serię testów, orzekając, że Carlos doznał spadku poziomu cukru we krwi z racji tego, że przed startem nie zjadł śniadania, z czego wyniknęły późniejsze halucynacje. Mimo to świadek nie cierpiał nigdy wcześniej na podobne dolegliwości, zaś krytycy tego stanowiska podkreślali, że gdyby Carlos doznał halucynacji, nie byłby w stanie bezpiecznie wylądować po długotrwałym krążeniu nad lotniskiem. Z kolei zajmujący się przypadkiem Teles po zagłębieniu się w przypadek doszedł do swoich wniosków. Carlos de los Santos Montiel był pilotem od 2 lat, mając na koncie 370 godzin w powietrzu. Pracował w firmie Pelletier, zajmującej się analizowaniem oraz badaniem wód. Jego ojciec był z kolei szefem mechaników w linii lotniczej Mexicana de Aviación. Carlos nie pił ani nie palił. Nie interesował się ponadto fantastyką naukową i nigdy nie czytał żadnej książki o UFO. Z tego, co udało się odnotować, Julio Cesar Interian Diaz, kontroler lotów z lotniska w stolicy Meksyku, powiedział, że samolot Carlosa został wyświetlony na radarze, gdy znajdował się w odległości 43 mil morskich od miasta. Nie była to jedyna maszyna obecna wówczas w powietrzu. Radar zarejestrował bowiem pojawienie się kolejnego obiektu, który zmierzał w stronę samolotu Carlosa, wykonując zwrot pod kątem 270 stopni na przestrzeni 3-4 mil, dodatkowo przy prędkości 450 do 500 mil na godzinę. Diaz stwierdził, że nie zna żadnego samolotu, który byłby zdolny do takiego zachowania. Źródło APRO Bulletin. Wersja polska, grupa Infra. www.infra.org.pl. Czytał Ivelios.